Drodzy braterstwo, droga chrześcijańska młodzieży, wszyscy przyjaciele prawdy Bożej, staję tutaj dzisiaj ze szczególnie bijącym sercem. Za każdym razem chyba, który brać tutaj staje, to rzeczywiście czując powagę tej służby, którą sprawują, rzeczywiście chyba serca bardziej biją, a w szczególności dzisiaj. No wiem, że miałem służyć tematem do chrztu. I czyżby, drodzy braterstwo, był to kolejny znak, w jakim czasie żyjemy, chociaż wiemy, że ogólne powołanie dobiegło końca. Już wcześniej. Ale to, że dzisiaj nie ma kandydatów na pierwszej ławce, czyżby dawało nam odpowiedź, że i to, te resztki, te ostatki też już dobiegają końca? A więc czy mamy się smucić, czy radować? No trochę smutno jest, że nie ma takich, którzy by chcieli służyć, poświęcić się Panu Bogu, prawda? Ale z drugiej strony co? Radujmy się, bo czas spotkania z Panem jest bliski. Ja nie rozsądzam, drodzy braterstwo, czasu, że to już jest ostateczne. Być może, że Pan, jeżeli zajdzie potrzeba, to na następnej konwencji sprawi, że będą chętni. Że będą chętni do tego, aby zawrzeć z Panem Bogiem przymierze. Będziemy, drodzy braterstwo, w tej chwili mówić o poświęceniu. Słuchając tutaj młodych, śpiewających, cytujących fragmenty Słowa Bożego, czy oni poświęcili coś? Poświęcili się? Tak, drodzy braterstwo, słusznie. Oni poświęcili się na 2 tygodnie, bo to chyba akurat będą teraz 2 tygodnie, może niecałe, ale odłączyli się od tego świata, przyszli tu na to miejsce, aby być razem, aby razem wielbić Pana Boga, aby służyć Panu Bogu. Temat nazwałem Poświęćcie się, a bądźcie świętymi. Ich pobyt tutaj uświęcał ich? Uświęcał ich, bo nie dotykali się brudów tego świata, a przynajmniej w ograniczonej części. Kiedy my mówimy o poświęceniu, to przeważnie określamy to, mamy zrozumienie co do czasu. Odnosimy to do w szczególności do wieku Ewangelii, do czasu, w którym my dzisiaj żyjemy, czas, który dobiega końca. Ale czy rzeczywiście poświęcenie dotyczy tylko wieku Ewangelii? Przeczytajmy sobie słowa zapisane w 3 Księdze Mojżeszowej, 20 rozdziale i od 7 wersetu, gdzie Pan mówi do cielesnego Izraela, przetoż poświęćcie się, a bądźcie świętymi, bo ja Pan, Bóg wasz. I strzeżcie ustaw moich, a czyńcie je, ja Pan poświęcający was. Poświęcić. To znaczy odłączyć. Odłączyć do służby ku innemu celowi, ku jakiejś pracy, ku wypełnieniu pewnego zadania, dzieła. Różne cele poświęcenia mogą być. Wielu ludzi dzisiejszego świata poświęca się, aby czynić coś dla dobra ludzkości. Odłącza się do tego celu, poświęcając swój czas, energię. Ale my nie o takim poświęceniu chcemy mówić. My chcemy, tak jak tu jest powiedziane, mówić o poświęceniu, które prowadzi do świętości. Poświęćcie się, a bądźcie świętymi. dlatego że ja jestem Pan Bóg wasz. To Ojciec Niebieski powiada dalej, że strzeżcie ustaw moich. Czyńcie je. Jeżeli wy to będziecie czynić, to co? Ja jestem Panem, który was poświęcam. I 26 werset tego samego rozdziału mówi: i będziecie mi świętymi, bo ja święty Pan, i odłączyłem was od innych narodów, abyście byli moimi. Ciągle te słowa dotyczą narodu cielesnego izraelskiego. Ale czy tylko? Do tego jeszcze będziemy w dalszej części naszego rozważania wracać. Chciałbym nawiązać do, pokrótce tylko, do pierwszych wersetów tego rozdziału. Pan Bóg tutaj uczy cielesnego Izraela, aby nie pobłażał grzeszącemu, nie pobłażał grzechowi. To jest powiedziane, że kto by ofiarował potomstwo swoje Molochowi, to co, powinien być wytracony z ludu. I cieszmy się, drodzy braterstwo, że my jako naśladowcy pańscy, nasze potomstwo, nie ofiarujemy Molochowi, bo przyprowadzamy je do społeczności braterskiej, pozbawiamy ich wpływu nauk o wiecznych mękach, o piekle. Gdybyśmy zostawili nasze potomstwo pod wpływem tych nauk, albo pozwalali, żeby był wpływ tych nauk na ich życie, to byśmy ofiarowali ich Molochowi. A wtedy Pan rozpocząłby karanie. Wcześniej, jak z tu braterstwo z pewnością możemy, czytając ten fragment, odczytać, że wcześniej tego powinien dokonać zbór. Izrael miał tego dokonać, lud. Wytracić grzesznika, tego, który ofiarował Molochowi, ze społeczności, ze zboru. A powiada Pan, jeżeli wy tego nie uczynicie w czwartym wersecie, to co? Ja obrócę oblicze swoje ku niemu i ja go wytracę, jego? Tam jest powiedziane, jego i dom jego, i otoczenie jego, i wszystkich tych, którzy przy nim są. Czyli zwiększy Pan Bóg karanie. Czyli widzimy, drodzy braterstwo, musimy spojrzeć, jaka jest odpowiedzialność nasza względem tej pracy. Żebyśmy nie pobłażali grzechowi. Bo jeżeli my będziemy pobłażać, to Pan zajmie się tą sprawą. I w siódmym wersecie właśnie mówi Pan Bóg do Izraela: poświęćcie się. Odłączcie się. Odłączcie się od grzechu, odłączcie się od grzesznika. Abyście byli świętymi. Tak jak wspomniałem wcześniej już, dlatego, że ja jestem Bogiem waszym, Pan mówi. Dalej Pan mówi w ósmym wersecie: strzeżcie ustaw moich. Wypełniajcie, strzeżcie, przestrzegajcie prawo moje. Cielesny Izrael, wiemy, dostał prawo zakonu, zakon. Według niego miał żyć i postępować, miał go wypełniać. I jeżeli będziecie je czynić, to powiedział Pan co? Ja jestem Panem, który was poświęcam. Poświęcam. Czyli odłączam. A w 26 wersecie było powiedziane, że odłączam was od narodów tej ziemi. Od wszystkich narodów tej ziemi. I każdego, kto będzie starał się służyć Panu Bogu, Pan Bóg tak uczyni. Czytając ten fragment, możemy zauważyć, że pokazane tu są jakby dwa poświęcenia, dwie części poświęcenia. Najpierw wynikające od Izraela, samego Izraela, przez odłączenie się od grzechu i grzesznika. Drugie, w 8 wersecie, że gdy będziecie czynić prawo Boże, gdy będziecie przestrzegać prawo moje, to ja odłączę was, Pan Bóg mówi. Że On sprawi, że ja was odłączę od tych narodów tej ziemi. Pierwsze, drodzy braterstwo, poświęcenie jest ku świątobliwości. Jest to pierwszy stan potrzebny każdemu człowiekowi z rodzaju ludzkiego, aby to począł czynić. Pan Bóg przewidział, że dopóki człowiek jest niepoprawnym grzesznikiem, byłoby bezpożytecznym zapraszać go do życia w świątobliwości. Pan Bóg grzesznikiem się nie zajmuje. A więc najpierw musi ten człowiek co? Zrozumieć. Pewne rzeczy musi zrozumieć. Jakim stanie jest on? Że on jest ze stanu grzesznego. Jeżeli zrozumie, że jest grzesznikiem, to w następnej kolejności co powinien uczynić? Zawrócić się. Nawrócić się. Odwrócić się od grzechu. Jeżeli odwróci się od grzechu, to znaczy, że już się stał doskonały? Nie, drodzy braterstwo. Ale jeżeli się odwrócił od grzechu, to znaczy, że rozpoczął drogę we właściwym kierunku. Pan Bóg przewidział pewien porządek, że najpierw trzeba dowiedzieć się i poznać dobroć Ojca Niebieskiego. Dobroć naszego Ojca. Co On dla nas uczynił? Musimy uznać i przyjąć Jego przebaczenie jako dar Jego, dar w Chrystusie. On dał Syna swego jako ten największy dar dla odkupienia człowieka. Cały Boży plan wieku Ewangelii to wezwanie do pokuty, to zwiastowanie wesołej nowiny, tej wesołej nowiny o usprawiedliwieniu przez krew Pana naszego, to zaproszenie przez to usprawiedliwienie do poświęcenia na służbę Bogu przez oddanie się na ofiarę. To jest plan Boży dotyczący wieku Ewangelii. To są też, inaczej możemy nazwać, to są te części planu Bożego powołania i rozwoju nowego stworzenia. Pan Bóg postanowił, że wszyscy, którzy mają być nowym stworzeniem w Chrystusie, muszą być ofiarnikami. Wszyscy, którzy chcą być nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie, muszą być ofiarnikami. Tak jak nasza głowa, arcykapłan, który ofiarował samego siebie, to gdzie w liście do Żydów, w 7 rozdziale, a w wersecie 26 i 7 czytamy. W liście do Żydów, przepraszam, otworzy mi się inny. Żydów 7 rozdział, a 26, 7 werset. Takiego zaiste przystało nam mieć najwyższego kapłana, świętego, niewinnego, niepokalanego, odłączonego od grzeszników, który by się stał wyższy nad niebiosa. Jest to mowa o naszym Panu, jak tylko o tym arcykapłanie, który by nie potrzebował na każdy dzień jako on najwyższy kapłan, czyli jako kto? Jako Aaron i następcy jego, pierwszy za swoje grzechy własne ofiary sprawować, czyli potrzeba było Aaronowi, żeby najpierw za siebie, a potem za lud, bo to uczynił raz samego siebie ofiarowawszy. Ale drodzy braterstwo, Pan nasz Jezus Chrystus ofiarował siebie, ale ofiarowując siebie, to ofiarował również i co? Kogo? Ciało swoje. Kościół. Czyli wszystkich tych, którzy należą do Niego. I tak, drodzy braterstwo, każdy kapłan należący do ciała Chrystusowego musi oddać się na ofiarę. Musi oddać się na ofiarę Panu Bogu. Święty apostoł Paweł w liście do Rzymian w 12 rozdziale dobrze nam znane słowa powiada: proszę was tedy, bracia, czyli kto? Wszyscy, którzy są usprawiedliwieni, przyprowadzeni do społeczności z Panem Bogiem, dostępując usprawiedliwienia, proszę was przez litości Boże. Jakie litości Boże? To Pan Bóg doprowadził, odpuścił nam grzechy nasze dzięki ofierze Pana naszego. I dzięki temu wzywa nas, abyśmy stawiali ciała nasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną, to jest rozumną służbę waszą. Abyśmy stawiali ciała nasze, tutaj brat zadał pytanie, jakie ciała, które? Potrafimy odpowiedzieć? Te przed usprawiedliwieniem czy po usprawiedliwieniu? Po usprawiedliwieniu. Bo tu już wcześniej wspomnieliśmy, że Pan Bóg nic grzesznego nie przyjmuje. Aby ciało nasze mogło być ofiarą żywą, świętą, to najpierw właśnie musimy dostąpić usprawiedliwienia z wiary, korzystając z drogocennej krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wtedy ciało nasze jest uznane za święte, bo zostało przykryte zasługą sprawiedliwości Chrystusowej. Zostało przykryte sprawiedliwością Chrystusową. I wtedy to ciało możemy oddać w ręce najwyższego kapłana, aby on jako siebie złożył, jako część siebie, jako część swojej ofiary złożył to w ofierze, na ołtarzu ofiarnym. Chcę teraz, drodzy braterstwo, na krótko zwrócić uwagę, wspomnieć, że poświęcenie, o poświęceniu, ale nie ofiarowaniu. Że to poświęcenie będzie wymagane przez wielkiego króla podczas przyszłego wieku, wieku tysiąclecia. Będzie ono wymagane, aby każdy człowiek odłączył się od wszelkiej nieczystości, wszelkiego rodzaju grzechu. Będzie też wymaganym, aby bezwzględnie przyjął i wypełniał Boże rozporządzenia, Boże prawo. Tak jak w proroctwie Michała jest powiedziane: bo zakon wyjdzie z Syonu, czyli z duchowej fazy Królestwa Bożego, uwielbionego Chrystusa, to znaczy się głowy i ciała. Wyjdzie prawo. a słowo Pańskie z Jerozolemu. A żywymi przedstawicielami, tymi przekaźnikami tego słowa, tego prawa, będą ziemscy przedstawiciele tego królestwa. W psalmie 45, a wersecie 17 nazwani są oni książętami. I czytamy: zamiast ojców twych będziesz mieć synów twych, których postanowisz książętami po wszystkiej ziemi. Oni będą tymi widzialnymi przedstawicielami tego nowego króla, królestwa. Spójrzmy na ludzkość. Ludzkość dzisiaj umęczona skutkiem grzechu już dzisiaj wzdycha, boleje. Czego? Aby pragnie, aby dostąpić uwolnienia. Aby dostąpić wolności. Ale może to otrzymać przez kogo tylko? Od kogo tylko? Dzięki zasłudze Chrystusa. Chrystus może ich uwolnić. A Chrystus jeszcze jest niekompletny. Więc dlatego nie następuje jeszcze to uwolnienie dla tego człowieka. Ten człowiek ciągle pragnie uwolnienia z niewoli skażenia, z niewoli grzechu, śmierci, samolubstwa, z mocy szatana. Czego oczekuje? Wolności dziatek bożych. Aby czynić dobrze. Aby czynić dobro. Na każdym poziomie swego istnienia. Bo i my wzdychamy tego, oczekując przemiany ciała naszego. Ale i dzisiejszy ziemski człowiek również tego oczekuje. Możliwym, drodzy braterstwo, jest, że niektórzy zastosują się do, gdy już przyjdzie ten czas, zastosują się do wymagań i poświęcą się, ale uczynią to zewnętrznie, bez wewnętrznego przekonania i przyjęcia świątobliwości do serca. Tacy będą, drodzy braterstwo, czynić pewien postęp. Będą się rozwijać umysłowo, moralnie, fizycznie przez cały okres restytucji. Będą mieć pewnego rodzaju błogosławieństwa należne w tamtym okresie czasu. Lecz jeśli ich poświęcenie nie zostanie uczynione na zasadzie przemiany serca, na zasadzie przemiany umysłu, nie będą zdolni, drodzy braterstwo, przejść zwycięsko próby sądu, jaka będzie przeprowadzona po czasie restytucji. Bo to, co czytamy w Księdze Objawienia, że gdy się skończy 1000 lat, to rozwiązany będzie szatan i wyjdzie, aby zwodził narody. I ci, którzy wtedy nie, w tym czasie tysiąclecia nie przemienią swojego serca i umysłu swojego, będzie im groziło wielkie niebezpieczeństwo i ulegną wpływom przeciwnika. Tak więc widzimy, drodzy braterstwo, że poświęcenie jest ogólną zasadą dla całej ludzkości. Nie tylko do wieku Ewangelii, ale dla całej ludzkości. Pamiętamy, śledząc dzieje ludzkości, wiek patriarchów. Abraham, usprawiedliwiony z wiary. W wieku żydowskim, święci mężowie Boży, w 11 rozdziale listu do Żydów wymienieni, ci, którzy właśnie wiarą zasłużyli sobie już na nagrodę. Oni się poświęcali, aby służyć Panu Bogu na tamtych warunkach, jakie dotyczyły tego okresu. Dzisiaj wiek Ewangelii, duchowy Izrael, a w przyszłości będzie to dotyczyło wieku tysiąclecia całej ludzkości. Tak jak Pan Bóg powiedział do cielesnego Izraela: poświęćcie się, a bądźcie świętymi. Tak samo i dziś mówi do duchowego Izraela, by się poświęcali, by stawali się świętymi. Tylko że dzisiaj mówi coś więcej. Jest wymagane coś więcej. Aby swoją ofiarę składali jaką? Żywą Bogu przez zasługę ofiary Chrystusa. I jedynie tych, którzy uczynią to w taki sposób, w tym czasie przyjemnym, Pan Bóg przyjmie za świętych. A przyjmując ich za świętych, zapisze ich imiona w Księdze Żywota. Przyzna im koronę czci i chwały. Przyzna im nieśmiertelność. W objawieniu w 3 rozdziale, a 5 wersecie czytamy: kto zwycięży, ten będzie obleczony w szaty białe i nie wymarzę imienia jego z ksiąg żywota, ale wyznam imię jego przed obliczem Ojca mojego i przed aniołami jego. Kto zwycięży, będzie obleczony w szaty białe, będzie rzeczywiście sprawiedliwym i ten nie będzie wymazany z ksiąg żywota. On otrzyma tą najwyższą nagrodę. W figurze, również drodzy braterstwo, pokazane są dwa poświęcenia lewitów. W 4 księdze Mojżeszowej, w 4 rozdziale, nie będziemy tego czytywać, tam jest przedstawione poświęcenie ogólnie wszystkich lewitów. Wszystkich lewitów. To poświęcenie przedstawia nam życie w świątobliwości, posłuszeństwie Panu Bogu, do którego są zobowiązani wszyscy prawdziwie wierzący. Wszyscy wierzący, którzy są wierzącymi. To jest jedna część poświęcenia, dotycząca całego domu Lewiego. Ale w 3 księdze Mojżeszowej, a w 8 rozdziale, jest pokazane inne poświęcenie. Też lewitów, chociaż nie wszystkich. Wyłącznie pewnej rodziny, czy niektórych z lewitów. Rodziny tak zwanej kapłańskiej, która była odłączona, została odłączona ku pewnemu celowi, to jest ku składaniu ofiar. W poza figurze do złożenia siebie ofiary. To właśnie poświęcenie jest pokazane przez białą szatę, którą otrzymali kapłani, i przez olej pomazania, którym byli pomazani na urząd właśnie króli i kapłanów. Pan Bóg przewidział, że ci, którzy zgodzą się na pierwsze poświęcenie, pierwszą część poświęcenia, że będzie im też zaoferowana ta druga część, czyli odłączenie do sprawowania ofiar jako kapłan. Nie tylko ku świętobliwości życia, ale ku sprawowania ofiar, ku składania ofiar. W ten sposób życie świętobliwe i posłuszeństwo Panu Bogu zawiera w sobie miłość czystego serca. Tak tu Pan Bóg to przedstawia, nazywa. Miłość w z czystego serca ku Panu Bogu, ku bliźniemu również. Święty apostoł Paweł zapisał takie słowa w pierwszym liście do Tymoteusza 1:5. Koniec przykazania jest miłość czystego serca, sumienia dobrego i z wiary nieobłudnej. Koniec przykazania jest miłość czystego serca. O jakim końcu mówi apostoł? Drodzy braterstwo, apostoł tu potwierdza to, co wcześniej powiedzieliśmy. Najpierw odłączamy się do prowadzenia świętego życia, posłuszeństwa Panu Bogu, co wypełniając jest usprawiedliwieniem. A końcem jest, drodzy braterstwo, ofiarowanie się aż do śmierci. Do którego nasz te usprawiedliwienie doprowadza? Dzięki temu ofiarowania dochodzimy. Ale ta ofiara też, tu apostoł powiada, że musi być jaka? Z czystego serca. Z czystych pobudek, zamiarów. Starając się czynić zawsze i tylko i wyłącznie wolę naszego Ojca Niebieskiego. To nie może być zaspokojenie jakichś swoich ambicji, czy aby się pokazać. To musi być ofiara płynąca z czystego serca, z czystych zamiarów i pobudek. Też jest powiedziane, tutaj apostoł powiada, że sumienia ma być dobrego. Sumienia dobrego, czyli regulowanego. Sumienie dobre będzie wtedy, jeżeli jest regulowane Słowem Bożym. Jeżeli żyjemy, postępujemy według Słowa Bożego. Ale apostoł też powiada, że z wiary nieobłudnej. Ktokolwiek wierzy, drodzy braterstwo, inaczej niż grono ludu Bożego, którymi się identyfikuje, ten nie postępuje według sumienia dobrego, ale według wiary obłudnej, nieszczerze, jeżeli inaczej wierzy. Bo miłować Pana Boga znaczy miłować z całego serca. Wszystkim tym, co pozytywnym, dobrym, co posiadamy w naszym sercu. Z całej duszy, ze wszystkich sił, czyli całym sobą, naszym życiem, naszymi możliwościami. Taka miłość nie będzie czekała, drodzy braterstwo, na żadne polecenie czy rozkaz. Ale ona będzie wtedy pytać: Panie, co chcesz, abym czynił? Co chcesz, abym czynił? Pamiętacie zapis z Ewangelii, gdzie ten młodzieniec, tak często wspominany ostatnio, przynajmniej na konwencjach, gdy przyszedł do Pana, to: Panie, co mam czynić, abym otrzymał żywot wieczny? I Pan odpowiedział. I tutaj też Pan odpowiada. Ewangelii świętego Mateusza w 16 rozdziale, 24 wersecie czytamy: kto chce iść za mną, niechaj zaprze samego siebie. Niech naśladuje Pana. Ofiaruje swoje osobiste dążenia, korzyści, wszystko, co ma jakąkolwiek wartość w oczach Jego. To wszystko ma ofiarować Panu. Niech pozbędzie się własnej woli, a przyjmie wolę Bożą. Przyjmie wolę Bożą za swoją. I niech to uczyni jak? Z przymusu? Nie, niech to uczyni z radości, drodzy bracia, z radością, z zadowoleniem, że otrzymał tak wielką łaskę od Pana. Bo jeżeli i uczyni to inaczej, to nie będzie to służba przyjemna Panu Bogu. Bo ochotnego dawcę Bóg miłuje. Jeżeli ktoś to będzie sprawował z radością, z zadowoleniem, to będzie miłe przed Panem Bogiem. My, drodzy braterstwo, spoglądając z ufnością w niebo, pragniemy się czasami dowiedzieć, dlaczego dostąpiliśmy tak wielkiego przywileju. Że zostaliśmy powołani, że poświęciliśmy, że Pan dał nam siłę, zrozumienie i Pan nas również poświęcił. I czasami pytamy się, ale dlaczego to może dokonać tylko przez złożenie siebie, oddanie siebie na ofiarę? Odpowiada nam Pan? Tak. Słowami świętego apostoła Pawła z listu do Efezów, 4:4. Jedno jest ciało. Czyli jeden jest Chrystus. Kościół Boga żywego. Maluczkie statko. Jedno jest ciało. Czyli są to ci, którzy się zupełnie ofiarowali Panu Bogu, nie kto inny, który częściowo, w jakiejś części, ale którzy się zupełnie poświęcili, ofiarowali Panu Bogu. Dalej apostoł Paweł opowiada, jeden duch, duch prawdy, duch świętobliwości, duch miłości. W jednej nadziei powołania również. Jest jedno powołanie. Nie ma możliwości wyboru powołania. Że ktoś sobie będzie wybierał, ja tylko chcę tam, czy ja chcę tylko do tego grona, do tego, w to miejsce. Nie, nie ma wyboru. Jest jedno powołanie. A nadzieja tego powołania, drodzy braterstwo, to chwała Boża, życie w niebie. Bo jeśli z Nim umieramy, z Nim też żyć będziemy. Jeśli z Nim cierpimy, z Nim też i królować będziemy. Każdy z wierzących, który przyszedł do wyrozumienia, że końcem przykazania jest miłość czystego serca, a nie stara się, by dojść do tego celu, tym samym, drodzy braterstwo, odrzuca wielką łaskę wysokiego powołania. Złożenia siebie ofiary. Takim postępowaniem nie zgadza się też z Panem Bogiem, aby Pan go istotnie usprawiedliwił. Przez to też i nie wypełnia, nie korzysta ze sprawiedliwości, która mu została przypisana dzięki ofierze Pana naszego Jezusa Chrystusa, w którą uwierzył, którą przyjął. Przypisane usprawiedliwienie otwiera drogę do ofiarowania się. Dostąpienia istotnego usprawiedliwienia i przez spłodzenie z ducha dostania się synami Bożymi. Apostoł święty Paweł opowiada w liście do Rzymian w 8 rozdziale, bo którzykolwiek Duchem Bożym prowadzeni bywają, ci są synami Bożymi. Ci, którzy dostąpili spłodzenia z Ducha Świętego, Duch ich prowadzi. I to jest dowód, że są synami. Jeżeli Duch ich prowadzi, to jest dowód, że są synami Bożymi. Bez względu, drodzy braterstwo, na ile ludzie wierzący mogą posiadać pokój, radość z postępowania po drodze sprawiedliwości, będąc usprawiedliwionymi, gdy unikają wąskiej drogi ofiary i zaparcia samego siebie, takim można powiedzieć, że co? Apostoł święty Paweł powiada w 2 liście do Koryntów 6:1, że przyjmują łaskę Bożą nadaremno. Tacy przyjmują łaskę Bożą nadaremno. Brat Rosal w 6 tomie, na starym tomie, na stronie 848, podaje taką myśl. Tu zacytuję. Ci, którzy będą w stanie usprawiedliwienia przez pewien czas, nie chcieli poświęcić się, powinni przyjść do Boga z modlitwą prosząc o więcej łaski. Czyli, że jeżeli nie mam tego pragnienia, będąc usprawiedliwiony, nie mam tego pragnienia, aby się ofiarować Panu Bogu, to co, udaj się w modlitwie do Pana Boga, aby Ci udzielił więcej łaski. I dalej czytamy. Ci, którzy obliczają, ile to ma kosztować, zaniedbują dokonywać poświęcenia przez ofiarowanie, czyli oddanie potrzebne do tego rzeczy i spraw. Przestają być usprawiedliwieni do żywota, do społeczności i nie liczą się więcej członkami rodziny Bożej. Brat Russell tutaj podaje właśnie taką myśl, że jeżeli w takim stanie będą trwali, nie będą czynili kroku naprzód, to stracą społeczność. Wyjdą, utracą członkostwo w rodzinie Bożej. I dalej brat, na podstawie właśnie tego wersetu z drugiego listu do Koryntów, że o przyjmowaniu łaski Bożej nadaremno, podaje myśl, że jest rzeczą konieczną, abyśmy rozróżniali między tymi klasami wierzących. Jest koniecznym nam rozróżniać między klasami wierzących. Jeżeli nie jest to jasno, drodzy braterstwo, przedstawione, przynosić to będzie szkodę z każdej z tych klas. Różnica między wierzącym a wierzącym poświęconym powinna być wyraźnie określona. Że tylko poświęceni ofiarowani należą do ciała Chrystusowego. To tylko poświęceni ofiarowani są braćmi w Chrystusie. Niewierzący. Ofiarowani. Poświęceni ofiarowani są braćmi w Chrystusie. Do nich należy określenie Kościół Boży, nowe stworzenie, królewskie kapłaństwo. Zachowanie wyraźnej różnicy będzie korzystnym, drodzy braterstwo, dla wszystkich. Dla wierzących, bo to sprawi, że prowadzić będą większe usiłowania i głębsze starania w zrozumieniu i badaniu i zrozumieniu Słowa Bożego, co doprowadzi ich do jaśniejszej wiary. Jeżeli tak, to będzie to również ich to prowadziło do uczynków, do czynienia uczynków, do uczynienia następnego kroku, aby oddać się na służbę Panu Bogu. A jeżeli ten wierzący będzie uznany na tych samych warunkach uznawany w społeczności, co i ofiarowany, to będzie to pobudzało go do tego, żeby swój stan zmieniać? Może go to uśpić, drodzy braterstwo. A korzyści dla wierzących poświęconych, to, drodzy braterstwo, będzie ich prowadzić do zrozumienia, że zanim nie staną się zupełnymi ofiarnikami, to nie mogą być współdziedzicami ze świętymi w przyszłej chwale. Jeżeli nie staną się oni w zupełności ofiarnikami, to nie będą uczestniczyć w przyszłej chwale. Ale też nie będą korzystać z dzisiejszych przywilejów i radości. Nie będą korzystać z wszystkich przywilejów i radości. Może jakaś część, która jest udzielana prawdziwemu dziecku Bożemu, będzie i na nich spadała. Ale to nie będzie pełnia radości. Czasami możemy zaobserwować, że między ludem Bożym, między prawdziwym ludem, to się nie dzieje. Ale w społeczności tych, którzy są ludem, mienią się być ludem Bożym, czasami się daje wielka gorycz. I myślę, że to jest odpowiedź, dlaczego się tak dzieje. Łaska Boża okazana przez usprawiedliwienie jest po to, aby stała się ona stopniem do osiągnięcia wyższego przywileju, czyli wysokiego powołania i stania się nowym stworzeniem. I jeżeli ktoś nie będzie korzystał z tej wielkiej łaski, która przecież nie była dana wcześniej, w żadnym wieku wcześniej, w wiekach minionych, ani jak wiemy nie będzie dana też i w wiekach przyszłych. A więc jeżeli dzisiaj tego nie korzystamy z tego, nie korzystalibyśmy, to znaczy się, że lekceważymy ten wielki przywilej, że tą wielką łaskę lekceważymy daną od Ojca, że bierzemy tą łaskę Bożą nadaremno. Fakt, drodzy braterstwo, że Chrystus stał się naszą mądrością, także dowiedzieliśmy się o potrzebie zbawienia i że to zbawienie jest właśnie w Chrystusie, że to zbawienie jest w Chrystusie. W planie Bożym było, aby Chrystus, będąc dla nich mądrością i należąc my do tego Chrystusa, zostaną nam objawione, zostają tym objawione głębokie rzeczy Boże. Tylko tym, którzy są w Chrystusie Jezusie, będą objawione rzeczy Boże, głębokie rzeczy Boże. A będzie to właśnie czynione wtedy, gdy się będziemy poświęcać, będziemy stawać, będziemy ofiarnikami, gdy będziemy naśladowcami pańskimi. Będziemy trwać w ofierze. Niepoświęcony wierzący, nieofiarowany, żadną miarą nie może się zaliczać do nowego stworzenia w Chrystusie Jezusie. Niepoświęcony i nieofiarowany nie może zaliczać się do nowego stworzenia w Chrystusie. Pomimo tego, że widzą i zrozumieją drogi Boże, do pewnego stopnia rozumieją, stają się życie swoje prowadzić i prowadzą często moralnie, rozumnie i uczciwie. Ale tacy dalej są jakimi? Dalej są ziemskimi. Bo nie oddali ziemskich praw i przywilejów temu, który je kupił. Nie oddali tych ziemskich praw na rzecz niebieskich, duchowych. A przecież ofiarowanie otwiera im drogę, aby to otrzymać. Aby ten stan życia w niebie, ten stan duchowy otrzymać. Tak mamy pokazane, drodzy braterstwo, w figurze, że lewita, że lewicie nie wolno było wchodzić do przybytku, ani tam nawet zaglądać. Podobnie i w poza figurze. Niepoświęconym nie jest dane wiedzieć i rozumieć głębokich rzeczy Bożych. Chyba że staną się członkami kapłaństwa przez zupełne ofiarowanie. Natomiast ci, co oceniają łaskę Bożą i okazują wierność i wdzięczność otrzymanemu wielkiemu przywilejowi wypełnianiu rozumnej służby, zupełnego ofiarowania, będąc wierni Panu Bogu i sprawiedliwości, wypełnianiu przymierza ofiary, oni stanowią tą klasę zwycięzców. Poza obrazowi lewici właśnie klasa zwycięzców też pokazana jest w dwóch jakby częściach. Pierwsze to jest poza obrazowi lewici. Ci, którzy z chęcią zdecydowali się i z chęcią kładą swoje życie w ofierze, i szukają sposobności, aby służyć Panu Bogu i prawdzie, dla nich też jest radością, że mają sposobność poświęcać swoje ziemskie korzyści, czas, wygody, wpływy, poważanie u ludzi. Oni właśnie stanowią te królewskie kapłaństwo, figurowane przez Arona i jego synów, tych, którzy składali ofiary. Oni są tymi dzisiaj ofiarnikami, którzy składają siebie na ofiarę. Natomiast w wieku przyszłym, wieku tysiąclecia, jako kapłani Melchizedekowi będą co robić? Błogosławić. Będą błogosławić ludzkości dzięki właśnie tym lepszym ofiarom sprawowanym w dniu pojednania. Druga klasa z ofiarowanych, tak jak pierwsza, jest wierna w sercu Panu Bogu, chętnie też poświęciła, wszystko oddała Panu Bogu i też sprawuje służbę, tylko że nie zawsze rozumnie, ale sprawuje służbę. Dzięki temu udowadnia, że jest godna do być przedstawiona jako ci pozaobrazowi Lewici, dlatego że nie wzięli łaski Bożej nadaremno. Jednak ich miłość, ich gorliwość nie jest tak wielka, czy nie była tak wielka, aby wypełniać ślub ofiary. Nie byli tak gorliwymi w wypełnianiu tego ślubu, który zawarli z Panem Bogiem. A więc jaki jest ich stan? Co ich czeka? Chociaż wiara i gorliwość nie były zupełne, aby zaliczyć ich do grona kapłanów, to jednak było to wystarczającym, aby zaliczyć ich do jako lewitów, godnych działu królestwa. I oczytajmy sobie, drodzy braterstwo, objawienie w 7 rozdziale, a 9 werset. Potem widział oto lud wielki, którego nie mógł nikt zliczyć, z każdego narodu i pokolenia, z ludzi i języków, którzy stali przed stolicą i przed obliczością baranka, obleczeni w szaty białe, a palmy były w rękach ich. Lud wielki, który stoi, nie siedzi na stolicy, tylko stoi przed stolicą, ale trzyma co? Palmy w ręku. A palma to jest czym? Symbolem? Zwycięzca. Oni też są zwycięzcami. Ale są obleczeni też również w szaty? Szaty białe. Czyli są istotnie sprawiedliwymi. I w 13 wersecie i dalej czytamy tak. Odpowiedział jeden z onych starców i rzekł mi: Ci, którzy są obleczeni w szaty białe, co za są? Skąd przyszli? I rzekłem mu: Panie, Ty wiesz. I rzekł mi: Ci są, którzy przyszli z ucisku wielkiego i umyli szaty swoje i wybielili we krwi barankowej. Dlatego są przed stolicą Bożą i służą mu we dnie i w nocy w kościele jego, a ten, który siedzi na stolicy, jako namiotem zasłoni ich. Wszyscy dobrze rozumiemy to, że jest tu mowa o wielkim gronie, tak zwanym wielkim gronie. O klasie, która minęła się z celem wieku Ewangelii, stania się oblubienicą Chrystusową. Ale z wielkiej łaski Bożego miłosierdzia otrzymała nagrodę życia wiecznego na poziomie duchowym. Jako zwycięzcy również tego wieku. Ale przeszli przez co? Przez ucisk. I wybielili swoje szaty? Czym? Nie w ucisk. Często popełniamy takie może błąd, mówiąc, że wybielili szaty we wielkim ucisku. Nie. Ucisk przyszedł po to na nich, aby oni wybielili szaty w krwi barankowej. Czyli oczyszczającą mocą szaty jest właśnie krew baranka, nieco inna. I tych, tak jak jest powiedziane w 15 wersecie, ci będą osłonięci jak namiotem przez Pana Boga. Ci również będą pod opieką Ojca Niebieskiego. Drodzy braterstwo, omówiliśmy dwie klasy Kościoła. Oblubienice i wielkie grono, które w wyniku ofiary Pana naszego Jezusa Chrystusa i ich osobistego poświęcenia przez wypełnianie ofiary dostąpili żywota wiecznego. Ale pozostają jeszcze dwie inne klasy, które w wyniku ofiary Pana Jezusa i ich również poświęcenia w znaczeniu odłączenia się od wszelkiej nieczystości i przez wypełnianie prawa Bożego dostąpią żywota wiecznego. Pokazane jest to, drodzy braterstwo, w synach Lewiego. I tak jak czytamy w drugiej księdze Mojżeszowej, w 6 rozdziale, w 16 wersecie, powiedziane jest, że Lewi miał trzech synów: Kata, Gersona i Merarego. Tu wspomnieliśmy już, że dwie klasy wymieniliśmy: oblubienice i wielkie grono. I wspomniałem tu, że jeszcze dwie klasy, czyli powinno być czterech, prawda? Wiemy, że Katowi urodził się Amram, syn Amram. Z kolei o jemu urodził się, on jest ojcem Arona i Mojżesza. A Aaron został przez Pana Boga powołany na kapłana w narodzie izraelskim. Czyli, że rodzina Amrama to rodzina kapłańska. To jest rodzina kapłańska. Te cztery rodziny Lewiego reprezentują cztery różne klasy usprawiedliwionych z ludzi, gdy nastąpi zupełne pojednanie wszystkich z Panem Bogiem. Mojżesz, czyli pierwsza tutaj klasa, Mojżesz i Aaron i cała rodzina Amrama, pamiętamy wszyscy rysunek namiotu świadectwa, przybytek i rozłożenie Izraela przy tym przybytku, że właśnie rodzina Amrama, Aaron i również Mojżesz, mieli swoje namioty od frontu przybytku, czyli od strony wschodniej. I mieli oni nadzór nad rzeczami religijnymi, najświętszymi, jak składanie ofiar. Ich pracą, dziełem, usłużbą było składanie ofiar. Amram znaczy lud wywyższony. Czy, drodzy braterstwo, nie wspaniale to odpowiada do nazwy, do określenia maluczkiego statka, którego głową jest Chrystus, jako ten lud wywyższony? A o Chrystusie święty apostoł Paweł w liście do Filipensów mówi: dlatego też Bóg nader go wywyższył i darował mu imię, które jest nad wszelkie imię, aby w imieniu Jezusowym wszelkie kolano skłoniło. Lud wywyższony. To Chrystus, to kompletny Chrystus, który dostąpił ze stanu ziemskiego wielkiego wywyższenia do stanu natury boskiej. To jest właśnie pokazane w rodzinie Amrama, która przedstawia nam te królewskie kapłaństwo. Na południowej stronie była rodzina Kata. Najbliższy krewny Amrama, ojciec. Mieli oni dział pracy przy rzeczach najświętszych, świętych, przy Arce Przymierza, złotym świeczniku, złotym ołtarzu i przy złotym stole. Kat znaczy sprzymierzeniec lub towarzysz. I właśnie z kata byli wybrani synowie Amrama, aby stanowili dom kapłański. Kat przedstawia ojców świętych. Tych, w których wiara, posłuszeństwo i wierność Panu Bogu i gotowość ponoszenia cierpienia pokazuje bliskość z rodziną Amrama. Tak jak dzisiejsze kapłani cierpią, gotowi są cierpieć, będąc wierni Panu Bogu, tak samo i ojcowie święci Starego Testamentu. Chociaż w liście do Żydów powiedziane jest o nich, że ci wszyscy świadectwo otrzymali przez wiarę, nie dostąpili obietnicy, dlatego że Bóg o nas coś lepszego przejrzał, aby oni bez nas nie stali się doskonałymi. Aby oni bez nas nie stali się doskonałymi. Ale wiemy, że oni dostąpią lepszego zmartwychwstania, które będzie polegało nie na dojściu na próbę, na sąd, ale od razu do życia wiecznego. Trzecie, na stronie północnej była rozłożona rodzina Merarego. Mieli oni staranie o rzeczy święte w przybytku. Jego złote deski, podstawy ze srebra, słupy złote, zasłony przybytku. Ich dział pracy koło rzeczy świętych. Merary znaczy, że gorzkość. To klasa wielkiego grona, drodzy braterstwo, która swój stan duchowy zawdzięcza zwycięskiemu przejściu przez ucisk, przez doświadczenia, które przeszli, które doprowadziły ich do omycia, to co już wcześniej powiedzieliśmy, swoich szat we krwi baranka. I dzięki temu oni okazali się też zwycięzcami. Ci wyszli z ucisku wielkiego, mając palmy w ręku i będąc obleczeni w szaty białe. I ostatnie, czwarte. Z tyłu przybytku obozowała rodzina Gersona. Ona miała staranie o przedmioty mniej ważne, jak zasłona zewnętrzna, jak słupy, te drewniane sznury i wszystkie sprzęty, te, które dotyczyły ogrodzenia przybytku. Rodzina Gersona, Gerson znaczy szukający schronienia, ocalony lub ocalony. Rodzina Gersona to jest rodzaj ludzki, który będzie szukał schronienia u Pana Boga, ale też przez ofiarę Jezusa Chrystusa, korzystając z ofiary Jezusa Chrystusa. To ludzie, którzy dostąpili ocalenia, wyswobodzenia ze ślepoty, niewoli szatana. Jak, drodzy braterstwo, mogliśmy zauważyć, że wszystkie tutaj wspomniane klasy łączy nasz tekst tematowy. Poświęćcie się, a bądźcie świętymi. Różnica między nimi jest tylko w czasie czynienia poświęcenia. W czasie, kiedy czynią poświęcenie. My jesteśmy głównie zainteresowani, drodzy braterstwo, jako wierzący tego okresu czasu, poświęceniem i ofiarowaniem. Czyli czymś więcej, co będzie, jest wymagane w obecnym okresie czasu, nim będzie wymagane w wieku przyszłym. ale też wiemy, że jest dużo większa nagroda za to obiecana i nie tylko. Możliwość osiągnięcia jej dana dzięki ofierze Pana naszego Jezusa Chrystusa i tej wspaniałej zwycięstwa życzę braterstwa, jak i sam pragnę. Amen.